Witam Cię bardzo serdecznie w 21. odcinku podcastu Dostarczaj Wartość. Dziś wraz z Tomaszem Niemcem i Łukaszem Januszkiem porozmawiamy o tym, jak estymować, w jaki sposób robić to skutecznie, na co zwracać uwagę i czego unikać. Ja nazywam się Bartłomiej Michalski i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu. Witam Cię bardzo serdecznie, drogi słuchaczu. Dzisiaj ze mną są Tomasz Niemiec.
Dzień dobry.
Oraz Łukasz Januszek.
Hej.
W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat estymacji, czyli innymi słowy oszacowania czy szacowania. Czym jest, po co to jest wykorzystywane i dlaczego tak bardzo deweloperzy tego się boją i co możemy z tym w sumie zrobić. I zacznę od takich, bym powiedział, standardowych przykładów, w którym to przychodzi biznes, prosi nas o estymację, czy tam prosi zespół deweloperski o estymację, dostaje liczbę na przykład 3 miesiące, i biznes to w zupełnie inny sposób traktuje niż zespół deweloperski. Dlatego, że zespół deweloperski raczej sądzi o tym wszystkim, że jak wszystko pójdzie dobrze, a w tej estymacie zawarta jest jakaś doza niewiedzy, doza niepewności, czegokolwiek innego, to no, oddamy ci to w ciągu 3 miesięcy. A biznes traktuje to, że dostanie to w 3 miesiące lub mniej. I to jest taki dość, bym powiedział, fajny wstęp, jeżeli chodzi o takie patologie, bo możemy mnożyć te patologie, na przykład możemy mówić, że wiesz, wrzucamy rzeczy na Jira, jakieś magiczne numerki, z którymi potem nic się nie dzieje, ale dzięki temu wiemy, że jest 18, ale jak zrobimy 6, to i tak jest dobrze. I te estymacje to jedyne powodują to taki ból głowy, za którym nie idzie żadna odpowiedzialność. I w dzisiejszym odcinku chciałem troszeczkę porozmawiać o tym właśnie, skąd to wynika, po co w ogóle szacować, czy jest to element wymagany w ogóle w procesie na przykład wytwarzania oprogramowania i skąd wynika ta różnica w rozumieniu tego pojęcia w różnych stronach biznesu, czy tam w różnych stronach developmentu pomiędzy biznesem a developmentem.
W kontekście tego, dlaczego to twierdzenie, czy dlaczego estymacje są postrzegane różnie przez gdzieś tam, można powiedzieć, oba obozy zabawy w produkcji oprogramowania, ja bym się tutaj nie doszukiwał jakoś specjalnej filozofii za tym się kryjącej, po prostu każda ze stron rozumie to tak, jak jej pasuje. Bardzo prostym gdzieś tam słowa znaczeniu. Czyli deweloperzy mówiący, że coś nam zajmie od maja do sierpnia, jest po prostu brane przez stronę biznesową, czy stronę, której zależy na jak najszybszym wypuszczeniu czegoś do klienta, jak najszybszym zwrocie inwestycji. Rozumie to po prostu jako maj, tak? Więc nie wiem, czy tutaj jesteśmy w stanie tak jakby dojść do tego, dlaczego tak jest. Po prostu tak się dzieje i to zależy tylko i wyłącznie od dojrzałości drugiej strony, chyba tak to można powiedzieć.
Czyli możemy to kwalifikować jako taki dość powszechny, początkowy, bym powiedział, na wstępnych fazach wytwarzania, czy też formowania się zespołu, czy wytwarzania oprogramowania, czy współpracy z klientem, po prostu błąd komunikacyjny.
I tak i nie, no bo błąd komunikacyjnym to rozumiem, że po prostu jakby obie strony się nie zrozumiały, a ja widzę to raczej tak, że deweloperzy powiedzieli, że coś nam może zająć od maja do sierpnia, druga strona dokładnie to zrozumiała, ale postanowiła działać strategicznie po swojej stronie, biorąc pod uwagę tylko maj. Więc ja bym tu nie widział, że to jest, bym powiedział, niezrozumienie, tylko celowe działanie po prostu na korzyść swoją.
To ja bym na to spojrzał troszeczkę inaczej. W pewien sposób potwierdzam, że to jest problem błędu komunikacyjnego z mojego doświadczenia, a to wynika z tego, że gdy dwie strony mówią o estymacjach, nigdy nikt nie powiedział, po co te estymacje są. To jest tak jak, nie wiem, przychodzę do Bartka i mówię, Bartek, słuchaj, ty daj mi ziemniaka, nie? I Bartek daje mi ziemniaka, on jest skurcze i on jest taki nieobrany i on jest nieugotowany, a ja patrzę, Bartek, a ja chciałem go zjeść. I teraz to nie jest tak, że to jest wina Bartka, że mi dał takiego ziemniaka. I to jest raczej kwestia tego, że ja i on mieliśmy inne rzeczy w głowie. I mówię tutaj pierwsze pytanie, po cholerę te estymacje w projektach? Najczęściej biznes na bazie estymacji, czy ktoś zarządzający projektem na bazie estymacji, musi podjąć pewne decyzje. Na przykład, czy starczy nam budżetu, żeby wypuścić jakąś funkcjonalność? Albo, którą rzecz spriorytetyzować, żeby zdążyć na demo do klienta? Ale to, co deweloper słyszy, to jest, ile czasu tobie zajmie napisanie tego fragmentu kodu. No i teraz tak. Bardzo często może być tak, że deweloper patrzy, szacuje i załóżmy, że jakimś cudem zrobił perfekcyjne szacowanie i mówi 2 tygodnie. No dobra. Ale deweloper policzył 2 tygodnie swojej pracy. Nie było tam potencjalnego miejsca na błędy, nie było tam sprawdzenia, czy to wszystko działa, nie było tam, na który release to trafi, nie było tych wszystkich dodatkowych parametrów. I deweloper powiedział prawdę, a jednocześnie ta informacja dla biznesu w tym momencie jest całkowicie bezużyteczna, bo oni potrzebowali innej informacji. Dlatego dla mnie to jest błąd komunikacyjny.
Tak, w takim kontekście tak, że czy deweloperzy zrozumieli, że druga strona potrzebuje po prostu tej cyferki i tam w formacie czasu, a tak naprawdę chodziło o minimalizację jakiegoś ryzyka, to znaczy odpowiedź na pytanie, czy na przykład starczy nam budżetu, tak?
Ja się tu w 100% zgadzam, bo prawda jest taka, że estymacje zawsze wspierają podjęcie jakichś decyzji. Estymata jako estymata jest z definicji bezużyteczna. Zwykle pytanie, lepsze pytanie z mojego doświadczenia brzmi tak, czy na przykład potrzebuję się dowiedzieć, którą z tych trzech rzeczy jest najbardziej prawdopodobne, że trafi do release. Na przykład, gdybym miał wybierać pomiędzy tymi trzema czy czterema taskami, to ile z tego zdążymy oddać przed releasem, czyli wyestymujcie, ile wam to zajmie z perspektywy tego, ile z tego może trafić do następnego release'u, da dużo więcej informacji biznesowi, bo w tym momencie odpowiedź może brzmieć, jedną czy te dwie rzeczy zdążymy na pewno zrobić, tu te dwie są zagrożone, a tych pozostałych najpewniej nie jesteśmy w stanie. Ewentualnie odnośnie tych mamy pewność, odnośnie tych jest pewne ryzyko albo wysokie ryzyko. I od razu biznes może zrobić tym coś dalej. Ale estymacja nie powinna nigdy być w formie pojedynczej cyferki, czy ile zajmie, czy ile story pointów, czy ile czasu, bo to samo w sobie z mojego doświadczenia zawsze jest bezużyteczne, jak długo nie ma definicji, co ma znajdować się w tym procesie estymacyjnym. Czyli czy to jest czas pracy jednej osoby, czy to jest czas dostarczenia przez projekt, a im więcej nieoznaczoności, im więcej rzeczy poza kontrolą danej osoby, tym bardziej skacze to, że jest prawdopodobne, że estymacja po prostu będzie błędna, no nie?
Znaczy no przeważnie jest tak, że to zespoły estymują, tak? Jeśli nie mówimy o jakiejś sytuacji, że ktoś jest zatrudnionym solo deweloperem i po prostu pracuje na kontrakcie, gdzie ma właśnie, podejmuje jakby estymację, gdzie szacuje tylko i wyłącznie swój czas, to przeważnie mówimy o estymatach, które raczej zespół podaje. Więc to przeważnie jest odpowiedź, ile zajmie to wam, tak? Jako tam grupie dostarczenie tamtego czy innego rozwiązania. Natomiast w kontekście tego wybierania, co tam powinno dojść do release'a, czy nie, to ja bym prędzej się skłaniał do tego, żeby biznes się zdeklarował, która z tych rzeczy jest największej wartości. I wtedy się zastanówmy, ile jesteśmy w stanie zrobić, żeby dostarczyć jak najwięcej tej wartości, może zmieniając troszeczkę to zadanie, czy scope, czy i tak dalej, ale to troszeczkę jest dygresja od naszego tematu samych estymacji, bardziej od wyboru tego, co nad czym będziemy się skupiać i nad czym będziemy pracować.
Jeżeli dobrze rozumiem, czemu służą estymacje? Estymacje służą podjęciu decyzji na bazie pewnych nieoznaczonych informacji, braków informacji, czegokolwiek. No pewnej niepewności, którą mamy, która będzie prawdopodobnie malała, im dłużej jesteśmy w projekcie, lub będzie malała, im nasza wiedza będzie rosła, w zależności od tych rzeczy. Ale potrzebna jest możliwość podjęcia decyzji. I bliżej jesteśmy w stanie podjąć tę decyzję, kiedy faktycznie wiemy, czym jest ta wartość, na czym się skupiać i tak de facto, co my optymalizujemy, biorąc pod uwagę ryzyka ukryte za estymatami, prawda?
Tak, z tego co zrozumiałem, tu się zgadzam oboma, bo Tomku, tu powiedziałeś coś bardzo mądrego i moim zdaniem to jest w temacie podcastu. A mianowicie, jeżeli biznes powie, co jest najważniejsze, to wtedy po prostu zamiast estymować czas, tylko mamy do konkretnego release'u wypuścić, to estymujemy zakres, ile najprawdopodobniej dostarczymy. I to jest lepsza strategia. Zamiast estymować czas, wyestymujmy, ile wartości dostarczymy. Jeżeli mamy usztywniony zakres, czyli musimy dostarczyć to, to wtedy można estymować czas, do kiedy jesteśmy w stanie dostarczyć. Ja wszystko robię na fiksach.
Albo czas jest uwzględniony, bo to nie jest nic o nic zawąd. Popatrzcie, problem jaki ja mam, a do tej pory spotkałem się, to że przy estymatach wprowadzamy jakieś jednostki wirtualne, prawda? Nie wiem, przyjmijmy nawet ciąg Fibonacciego, który jest taki, bym powiedział, dość naturalny, czy wielkości koszulek, cokolwiek innego. Takie coś, co cały zespół zna. Podczas gdy z punktu widzenia właśnie dostarczania tej wartości, kombinowania, to jest troszeczkę odrealnione czasami od czasu, czasami od zakresu, czasami od innych rzeczy, że nie widać bezpośrednio tej korelacji, a nawet zmieniając zespół na inny, w którym jest inny Scrum Master lub osoby, które mają inne przyzwyczajenia, to dwa nie jest równe dwa. 2, 3 nie jest równe 3 i tak de facto w pewnym momencie, wiesz, nie do końca estymujesz coś, co faktycznie dostarczasz, ale bawisz się w jakąś taką, wiesz, nieformalną grę, w którym rzucasz karty, które nie mają chyba, tak myślę, troszeczkę konsekwencji w pewnym momencie. Bo na początku jeszcze, przynajmniej ja powiem, jak u mnie to było. Ja się silnie starałem, żeby faktycznie te liczby miały znaczenie, podczas gdy po prostu często one były troszeczkę robione w oderwaniu. I im było później, tym po prostu to było dla mnie dwa i równie dobrze tam mógł być helikopter, osłoń lub cokolwiek innego, jakakolwiek inna jednostka, bo to zatracało dla mnie sens. Natomiast gdy robię sam projekt, kiedy ja biorę za to odpowiedzialność, to poruszam się w jednostkach takich, które faktycznie jestem w stanie oszacować, które jestem faktycznie w stanie wziąć odpowiedzialność i które mi coś mówią. Bo z mojego punktu widzenia estymaty mają mi powiedzieć, czym mam się zająć w pierwszej kolejności i czy mogę się tym zająć w pierwszej kolejności, bo czy mnie na to stać. Dlatego uwzględniam, wiesz, gigantyczną ilość informacji przy tym, nawet przy bardzo prostych projektach. I czasami to jest, mam po prostu w słupku, że to mi zajmie tyle, to wpływa na to i na to w taki sposób i w taki sposób jest decyzja, że to nie jest estymata jednoliczbowa, tylko to jest wektor. To jest właśnie estymata w postaci kilku liczb, żeby sobie nie utrudniać, upraszczając życie.
Ja osobiście estymuję swoje zadania w czasie. Ja zwykle pod tym względem nie pracuję w zespole, czy nie pracuję z innymi, więc mam ten luksus, że faktycznie ja mogę estymować w czasie, bo wiem, jak to wyjdzie, ale pozwólcie, że spróbuję obronić estymację w tych punktach, dobrze? Choćby dlatego, że tego nie robię. To ma sens wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, mamy parę osób i niech będzie, że te parę osób zgodzą się, że to jednocześnie wszyscy powiedzą, załóżmy, że taka sytuacja wyszła, że zadanie jest warte 3 story pointy, czy coś takiego. I teraz, jeżeli popatrzymy statystycznie, programista, programiście nierówne. Jakiś Adam będzie 3 story pointowe zadanie średnio implementował 6 godzin. Basia będzie to zadanie robiła w 4 godziny, a Cyprian będzie to robił w 10 godzin. I w tym momencie to, co jest ważnego, to jest to, że my możemy to wyliczyć. Czyli patrzymy na tą nieszczęsną Jirę, patrzymy na dane historyczne, jeżeli zapisujemy tak, jak się powinno to robić, zgodnie z metodologią, ile czasu faktycznie zajęło danej osobie wykonanie zadania o x story pointach, nieważne, ile po drodze miał przerw, ile miał interruptów, ile osób przeszkadzało, bo te rzeczy, jeżeli się zdarzają często, to one po prostu statystycznie tam mogą trafiać, zasada wielkich liczb. I w tym momencie nam wyjdzie, że mamy Adama, powiedzmy naszego seniora, który teoretycznie zrobiłby to w, nie wiem, godzinkę, ale Adam jest tak obciążony i obłożony, że i tak to zadanie będzie robił średnio 3 story pointowe w 5 godzin. Mamy Basię, która statystycznie ten typ zadań robi w 3. I wtedy te story pointy służą do tego, że patrząc pod kątem kto co bierze, możecie mniej więcej to przełożyć na czas. Ale to zakłada, że zbieramy dane, patrzymy na trendy i monitorujemy to wszystko. Jeżeli to się nie dzieje, to nie będę bronił story pointów, bo nie wiem po co.
Znaczy, no to ja ci mogę bardzo łatwo powiedzieć, dlaczego są story pointy, bo tak naprawdę to, czy coś jest, bym powiedział, nie dwójką, piątką czy ósemką, tak naprawdę to nie jest istotą estymacji i samego estymowania. Tak, dlatego też na przykład nie jest żadnym tam grzechem ani niczym złym korzystanie na przykład z koszulek i tak dalej, no bo jak ja widzę tak jakby cel estymacji, estymowania i całego tego jakby procesu, który się za tym idzie. Dla mnie to najważniejsze jest to, że ma to zapewnić spójność wiedzy czy kontekstu w zespole. I to jest dla mnie clue estymacji, o którym się tak jakby nie mówi gdzieś tam, a powinno szerzej się o tym mówić, że takie zdanie, czy taki cytat gdzieś też na pewno też wyczytałem, że nie chodzi o cyferkę na końcu, chodzi o konwersację o tej cyfrze. I tak naprawdę gdzieś na tym polega cały ten proces wyciągania tych kart, planning pokeru i tak dalej. O to, żebyśmy wszyscy zrozumieli, co jest właściwie w zadaniu do zrobienia. Po to są te rozmowy na temat tego, czy jeżeli ktoś rzucił jedynkę, ktoś rzucił piątkę i tak dalej, żeby obie strony się wypowiedziały, dlaczego uważają, że jest to tak, a nie inaczej. I to nie chodzi o sprawdzanie tego, który ma rację i wybierzemy opcję szybszą, tylko uspójnienie wiedzy pomiędzy tymi dwiema osobami, bo gdzieś któraś z nich prawdopodobnie albo o czymś nie wie, lub wie o czymś, o czym ta druga strona może nie wiedzieć. I dlatego w tą czystą stronę można pociągnąć liczbę, którą rzucają. Więc takim clue estymacji nie są estymaty, tylko jest proces estymowania, czyli proces rozmowy nad tymi liczbami, koszulkami, słoniami, gepardami, czy jakbyśmy tokolwiek robili. Bo to właściwie jest nieważne. Ważne jest to, że jeżeli ktoś rzuci S-kę, a druga osoba rzuci XL-kę, to gdzieś tutaj jest coś niedopowiedziane i trzeba o tym pogadać. Żebyśmy wspólnie uściślili, że rozumiemy to zadanie, które mamy w zespole wziąć w następnym sprincie, czy za chwilę, czy tam za dwa tygodnie, żebyśmy wiedzieli, co tam jest naprawdę do zrobienia. Bo gdzieś jest coś, bym powiedział, rozmyte. Więc jeśli chodzi o taki clue czy sens estymowania, to dla mnie to jest na pierwszym miejscu.
Tak, ale tutaj mówimy, wiesz, jak najbardziej się zgadzam, bo to co mówisz, zauważam i to faktycznie działa, bo dzięki temu my w zespole mamy pewien pogląd na pewnego rodzaju zadania i już wiemy, w jaki sposób też się komunikować. Czyli tworzymy za pomocą tych wartości, jeżeli jesteśmy odpowiednio długo odpowiednio w projekcie, sposób komunikacji, jaką platformę komunikacyjną. I można łatwo wyłapać, czy ktoś o czymś nie pomyślał, czy coś ma na przykład awersję do danej technologii, czy cokolwiek innego, bo jest ukryte pod tą liczbą, czy cokolwiek innym. Ale ta estymata potem zostaje. Ta estymata jest wykorzystywana na przykład do oceniania prędkości i potem czasami na przykład klient mówi, właśnie widzi, że raz robimy 6, raz robimy 13, raz robimy ten i w taki sposób oceniana jest prędkość działania, wiesz, zespołu i też ich dowożenie, bo jak bierzemy pewne rzeczy do backlogu sprintu i zobowiązujemy się do realizacji tego wszystkiego, jak już mówimy na temat naszej ukochanej metodyki pracy, no to jest w jakimś stopniu powinno być rozliczane. I to też pokazuje nam, w jaki sposób zmienia się nasze rozumienie, bo jeżeli faktycznie bierzemy tylko aspekt edukacyjny w kontekście estymacji, to naprawdę daje fajne efekty, jak się ogląda kilka sprintów z rzędu zespół i widać, jak zmienia się ich postrzeganie pewnych rzeczy, jak pewne rzeczy się upraszczają, jak pewne rzeczy się utradniają. Na przykład coś, co wcześniej było banalne, to już teraz zespół wie na przykład, o, idziemy w grida. Jeżeli idziemy w funkcjonalność związaną z gridem, to wcześniej było 5, ale my wiemy, że teraz tam są smoki, więc wszyscy z automatu wiedzą, że trzeba dodatkowe rzeczy na przykład związane z tym, żeby testy napisać czy cokolwiek innego. I to widać, jak fajnie to, wiesz, to wszystko ewoluuje. Natomiast właśnie trochę martwi mnie ten aspekt tej obietnicy, szczególnie jeżeli ktoś od strony klienta bierze udział, wiesz, w podejmowaniu decyzji, którymi rzeczami na przykład się zajmować lub w jaki sposób rozliczać zespół z obietnic.
To, co powiedziałeś tutaj o rozliczaniu tak jakby i mierzeniu prędkości zespołu i tak dalej, no to trzeba zbudować narzędzia dla tej strony, która chce tak robić, żeby nie robić tego na estymatach, bo tego się nie powinno robić na estymatach, tak? To estymacje są rzeczami, jak najbardziej bym powiedział, obarczonymi dużym ryzykiem i prawdopodobieństwem, tak? To są tylko forecasty, to tylko jest gdzieś tam prawdopodobieństwo. Jeżeli chcemy mierzyć jakąś, bym powiedział, efektywność zespołu i tak dalej, to mierzmy to na twardych danych, czyli na przykład wartości biznesowej, którą zespół dostarcza, tak? Na przewidywalności, czyli po prostu można powiedzieć nie na samym estymatach, tylko na pewności dostarczania. Czy zespół sprint po sprincie regularnie jest przewidywalnie dostarcza oprogramowanie czy inkrementy o podobnej wartości, o podobnej skali, tak? Czyli mierzenie tego rodzaju rzeczy i często one nie są po prostu w ogóle brane jakimikolwiek metrykami, nie są obudowywane i w takim wypadku management, czy tam zarząd, czy stakeholderzy, nie mając innych narzędzi, biorą po prostu story pointy i liczą sobie dostarczalność na story pointach, które nie powinny służyć do tego, żeby mierzyć performance'u zespołu, tylko one powinny służyć zespołowi w tym, co powiedzieliśmy, czyli w ogarnięciu swojej pracy. Na takim zasadzie, że czy wszyscy rozumiemy zadanie, które mamy właśnie zrobić, albo to też jest taki drugi cel, tak jakby estymacji, czy to już powinno być zaczynać być dzielone, tak? Bo każdy zespół dochodzi do którejś liczby, która oznacza, ona w zależności od zespołu jest różna. Dla jednego zespołu to będzie 20, dla innego to będzie 13, inne zespoły już przy 8 i przy 5 będą się nad tym zastanawiać. Czyli w którym momencie to zadanie już jest zbyt duże, powinniśmy je podzielić. Zróbmy coś, korzystając z procesu empirycznego, żeby zrobić coś mniejszego, zbadać, jak to działa i zająć się wtedy kolejną iteracją tego feature'a czy tego problemu, który rozwiązujemy. I to jest tak jakby drugi clue, który również służy zespołowi, tak? Więc to jest taki druga cecha z mojego punktu widzenia, która też podkreśla to, że estymaty i sam proces estymowania jest dla zespołu i powinien być zespół jego właścicielem, tak samo jak właścicielem powinien być estymat.
Zgadzam się z tobą tutaj w 100%, bo między innymi dlatego, że estymacja pełni dokładnie tą samą rolę, co każdy inny zmysł, tylko to jest zmysł wirtualny. To jest jak szklana kula. Patrzę, ile coś mogę mi zająć, co mogę z tym zrobić. Czyli na przykład robię małą konferencję, nie wiem, ile osób mi przyjdzie, pytanie brzmi, ile pizz mam zamówić. Estymuję jakiś zakres, ale wybieram jakąś liczbę ze środka, bo nie mogę zamówić od x pizz do y pizz, ale w tym momencie nikt nie może rozliczać w tym momencie samej estymacji. Ważne jest to, czy było dość pizz na samej konferencji, prawda? Więc estymacja jako narzędzie służą zespołowi, w 100% się zgadzam, ale jeżeli ważne jest osiągnięcie jakiegoś parametru, jakiejś decyzji na bazie tych estymacji, to w tym momencie trzeba wybrać odpowiednią strategię przekształcenia estymacji w odpowiedź. I teraz, weźmy na przykład, nie wiem, mamy konferencję. Szacujemy, że pojawi nam się około 50 osób. I w tym momencie zamówimy za dużo pizz. Będzie do wyrzucenia, idzie po budżecie, jest niefortunna. A jeżeli zamówimy za mało pizz, no to ludzie, nie wszyscy zjedzą pizzę lub nie wszyscy będą zadowoleni, nie wszyscy będą, powiedzmy, usatysfakcjonowani tą ofertą. I teraz pojawia się pytanie, które ryzyko jest gorsze? Więc estymacje służą do tego, żeby w ogóle znaleźć zakres, o którym pracujemy i to jest coś dla zespołu, ale jeżeli wiemy, jaką decyzję wspieramy i wiemy, o jakie ryzyka próbujemy zniwelować, czyli czy jest gorzej, jak przesadzimy, czy jak niedoszacujemy, to możemy wtedy lepiej podjąć tą decyzję. I zgadzam się, nie na podstawie estymacji, na podstawie trendów, danych empirycznych i tej manifestacji, tego commitmentu, czyli zobowiązania, przekształcenia estymacji, która zwykle jest przedziałem, w zobowiązanie, które zwykle jest punktem.
Tak mi przyszło do głowy, wiesz co bym zrobił, żółwiu, tak na miejscu tej osoby, która organizuje tą konferencję? Zaprosiłbym grupkę na przykład 10 osób, które wiem, że też będzie na tej konferencji na przykład do restauracji i zamówił im na przykład, nie wiem, po dwie pizzy. Sprawdziłbym, czy dla nich to wystarczy i to byłby mój taki eksperyment empiryczny, który by mi potem dał lepsze dane do tego, co mam zrobić, jeżeli tych osób będzie 50 tysięcy.
Bardzo dobrze mówisz, notabene jest taka fajna stronka internetowa nawet, pod tym, ile pizz zamówić na konferencję. Gość zrobił badania empiryczne z dużej ilości konferencji i zrobił kalkulator, ile tego pozamawiać.
Co wychwyciłem, tak, że tak powiem, zostało ukryte. Po pierwsze, estymaty, jeżeli chodzi o wewnątrzzespołowe, to jest element procesu edukacyjnego, czyli im teoretycznie, im dalej w las, tym więcej drzew, czyli te nasze wszystkie estymaty powinny być lepsze w kontekście tego, co dostarczamy, bo rozumiemy, co robimy lub rozumiemy, czego nie wiemy, czyli albo co musimy wiedzieć. A druga rzecz jest taka, że podobnie jak chyba w większości rzeczy, warto dzielić rzeczy na mniejsze, żeby te estymaty były lepsze. Przy dużych rzeczach estymaty, z tego co kojarzę, były robione badania w Stanach Zjednoczonych, zapytano studentów informatyki, ile im zajmie skodzenie kernela Linuxa. Odpowiedzieli od 3 do 6 miesięcy, większość tak? I tak nie, bez przekonania, ale jak odwrócili pytanie, czy 6 miesięcy to jest dużo, to większość powiedział, jasne, w ciągu 6 miesięcy zrobimy wszystko. I to pokazuje, że ludzie mają problem ze estymowaniem dużych rzeczy lub ze estymowaniem dużych zbiorów i zejście na coś bardziej namacalnego, coś, co faktycznie da się, wiecie, potem przenieść na populację, taki, jakiś taki subeksperyment czy mniejszą rzecz, jest dużo, dużo lepszym rozwiązaniem. Bo myślałem do tej pory, że to w IT mamy taki problem ze estymowaniem rzeczy i że to jest jakaś dziwna forma awersji do estymat, że im bardziej w las, im bardziej w projekt, tym bardziej nam się nie chce tego robić, albo jak mamy robić w kontekście projektu, za który nie bierzemy odpowiedzialność, to tym bardziej to jest jakaś taka forma abstrakcji. Ale zauważyłem, że na przykład robiąc remont mieszkania, że estymowanie rzeczy na samym początku praktycznie tego projektu też jest gigantycznie odległy od tego, co wychodzi po tym, jak już mamy postmortem ten produkt i mamy tą pełnią wiedzę na temat tego wszystkiego. I te estematy też się faktycznie rozjeżdżają, dlatego że rozpoczynając projekt, czy rozpoczynając remont, czy cokolwiek innego, nie jesteśmy w stanie oszacować rzeczy, o których nie wiemy lub o których nie wiemy, że wystąpią. No w większości wypadków do tej pory to ja chyba miałem przyjemność z kodem odziedziczonym, który w sobie miał tyle samo niespodzianek, co niejedno pole minowe w Afganistanie czy w Iraku. I to dopiero, że tak powiem, trupy się pojawiały potem. Ale właśnie to też pokazało mi praktycznie, że estymowanie jednokrotne czegokolwiek i zostawianie tej liczby, tej wartości czegokolwiek i niewracanie do tego później jest gigantycznym błędem. Dlatego, że z tygodnia na tydzień, z iteracji na iterację, czy jakąkolwiek jednostkę przyjmujemy, powinniśmy podejmować decyzje na bazie priorytetów i na bazie rzeczywistych estymat, na bazie naszej aktualnej wiedzy. A nie czegoś, że na przykład wpisałem trójkę 2 miesiące temu i ta trójka jest tą samą trójką, która jest teraz. Bo to jest czysta abstrakcja. I biorąc pod uwagę te 3 rzeczy, o których właśnie powiedziałem, one chyba zwiększają prawdopodobieństwo zrobienia dobrej estymaty, bo idealnej jeszcze mi się chyba nigdy nie udało zrobić, chyba że wykonywałem dokładnie to samo przy wykorzystaniu tych samych narzędzi w tym samym środowisku, przy 100% tych samych wszystkich zmiennych i nie wydarzyło się nic niespodziewanego.
Pozwól, że teraz ja wyciągnę coś z tego, co ty powiedziałeś, co jest bardzo ważne. Jeżeli robimy coś, co już robiliśmy, w środowisku, które kontrolujemy, jesteśmy w stanie podać dobrą estymację. Czyli gdyby ktoś mnie zapytał, ile zajmie ci przebudowanie, znaczy napisanie programu, który przekształca markdown JSONy, to ja jestem w stanie podać całkiem dobrą odpowiedź. Ale jeżeli ktoś mi powie, słuchaj, tu jest system, pojawia się bug, ile zajmie ci rozwiązanie tego buga, to nawet jeżeli są tylko 2 linijki kodu, to ja nie mam pojęcia, nie kontroluję otoczenia, nie wiem co tam jest i moja estymata będzie kosmiczna. Najprostszym rozwiązaniem takiej sytuacji, gdy nie wiem nic o otoczeniu, jest poświęcić 5-10 minut na badanie tego otoczenia, żeby wywiedzieć choćby wysokopoziomowo, o czym w ogóle mówimy, i nawet takie, nie wiem, 10-30 minut krótkiego badania pozwoli dramatycznie usprawnić estymację.
Powiedziałeś idealna estymata.
No ja wiem, że to jest chyba jakiś paradoks językowy, że tam pleon...
Tak, jest troszeczkę i też jest paradoks, który bardzo często jest powtarzany. Tak bym powiedział, tak naturalnie i dosyć frywolnie, czyli że musimy być lepsi, musimy podawać lepsze estymaty. Musimy być lepsi w estymowaniu, rozumieniu na tym, żeby były lepsze te liczby, nie? Często to jest rozumiane tak, że zespół dobrze estymuje, kiedy wszyscy wyciągają te same kartki w tym samym czasie, nie? Nie, wszyscy wyciągają i wtedy, o Jezu, jak zespół się rozumie, bez słów, nie? Czytamy tytuł taska do zrobienia i zespół wyciąga wszyscy trójki, nie? No niesamowite. Nomen omen, kiedyś słyszałem o przypadku, w którym ktoś opisywał, że trafił do zespołu właśnie, w którym tak estymacje wyglądały. Natomiast potem się dowiedział, że nie wiem, czy kojarzycie, jak w baseballu amerykańskim baseboliści robią sobie różne znaki, podając sobie tam kolejne zagrania i tak dalej. I dosłownie dowiedział się o tym, że ludzie, ponieważ na estymacji był również klient, wypracowali sobie system znaków podawanych sobie, którą kartę mają ciągnąć, żeby nie wchodzić w dyskusję z klientem na temat estymat i przedyskutowywać się. I to wyglądało tak, że ciągną się gdzieś tam za ucho, czy ktoś tam pociągnie nosem i wtedy wiadomo, że jest piątka. Więc nawet do takich rzeczy gdzieś tam słyszałem. I to, co warto powiedzieć w tym momencie, to jest to, że sam proces estymowania jest poniekąd stratą. Nie? No bo on nie daje nam wartości takiej realnej, tak jak powiedzmy gdzieś tam praca nad zadaniami. I tak bardzo ogólnie bym powiedział to nazywając. Więc mówiąc, że powinniśmy być lepsi w estymowaniu, ja bym powiedział bardziej, że powinniśmy bardziej efektywnie estymować. Ten proces estymacji powinien być bardziej efektywny. I co ja przez to rozumiem, to jest to, że na przykład ten przykład mój z tą za dużą liczbą. Tak, czyli zespół wie, że jeżeli coś już trafiło na taką liczbę u większości osób, to wtedy to jest coś, co musimy podzielić. I wtedy tak naprawdę nie wchodźmy tam w dyskusję, czy to jest trójka, czy piątka na przykład, tylko od razu zastanawiamy się, co jesteśmy w stanie zrobić z tej piątki w pierwszej kolejności, żeby szybko dojść do jakichś wniosków, które nam potem pomogą resztę tego oszacować, czy lepiej zrozumieć i tak dalej. Więc kolejną taką rzeczą, którą to jakby warto moim zdaniem gdzieś podkreślić, że niech w byciu nie da się jakby być lepiej estymować, tak? Lepsze estymaty podawać, bo to jest, bym powiedział, tak jak ty to powiedziałeś, to jest anomalia taka językowa. Natomiast powinniśmy pracować nad tym, żeby ten proces tego przebiegał jak najsprawniej, jak najszybciej i żebyśmy dochodzili do tych wniosków, do tej spójności w zespole w jak najkrótszym czasie.
To ja mam troszeczkę inną opinię, ale jak powiedziałem, wynika z tego, że ja nie pracuję z zespołem i moje estymaty są do czegoś troszeczkę innego. Czyli na przykład mam różnych klientów. Klienci mają swoje deadline'y i mają swoje zlecenia. I teraz mi estymacje służą do tego, żeby określić, czy jestem w stanie dobrać nowe zadanie, bo jeżeli ja się pomylę, to spalę wieczór. Albo będę palił wieczory i się po prostu przepracuję, albo alternatywnie po prostu będę niedociążony i po prostu nie zarobię tyle, ile bym chciał i ile bym mógł. Czyli jeżeli przeszacuję, jeżeli nie doszacuję, no to w tym, ile coś mi zajmie, ile poświęcę czasu na różnego rodzaju rzeczy, no to w obu wypadkach przegrywam, prawda? Więc mi estymacje pomagają do tego, żeby sobie to po prostu wsadzić. I co to jest dla mnie idealna estymacja? To jest estymacja, która niekoniecznie jest precyzyjna. Czyli jeżeli ja szacuję, że coś zajmie mi tydzień, a dla klienta X zajmie mi 10 dni, a dla klienta Y coś podobnego zajmie mi 4-5 dni, ale one ciągle są w zakresie tolerancji. Czyli się uśredniając, to ani się szczególnie nie przepracuje, ani nie będzie tak, że będę szczególnie niedociążony, to ta estymacja jest dla mnie idealna. Gorzej, jeżeli przez to, że się pomyliłem z estymowaniem, to na przykład będę palił regularnie wieczory, że ona mnie nie zobaczy i koty zapomną, jak wyglądam, no nie? Bo wtedy, jeżeli mam takie sytuacje, jeżeli bardzo przekroczę swoją estymację, to w tym momencie no, mam pewność, że automatycznie ta estymacja była szkodliwa i niewłaściwa. Z mojego punktu widzenia estymacja odpowiada na pytanie w tym momencie, czy ja mogę dobrać kolejnego klienta w tym okresie, czy mam klienta przesunąć na inny okres, prawda? Ewentualnie, czy nawet powiedzieć klientowi, przepraszam, ale w tej chwili jestem zbyt obłożony, nie jestem w stanie pomóc. I też robię to na bazie danych historycznych, czyli ile mi to zajęło, rzeczy podobnego typu i dzięki temu nie muszę bawić się w jakieś, nie wiem, uzupełnienie, dodawanie buforów plus 30% czy coś. Warto oczywiście zapewnić sobie, no bo nie zawsze wiemy, co jest grane, na przykład ile będzie dodatkowej komunikacji, czego jeszcze nie wiem, jakich sygnałów nie mamy, ale dobra estymacja z mojego punktu widzenia to jest estymacja, która wspiera decyzję, którą chcę podjąć i powoduje, że nie tracę za dużo. Czyli, że nie podejmuje błędnej decyzji. A jak jest precyzyjna, jak jest trafna, to jest już, wiecie, to już jest wtórna.
Powiedzmy, że estymujesz coś, że zajmie ci tam 3 godziny wieczoru. I po 2 godzinach wieczoru znajdujesz jakiś taki kwiatek w kodzie, który po prostu wiesz, że zajmie ci do rana. Teraz moje pytanie jest takie, czy w takim razie estymata była dobra czy zła?
Estymata była błędna wtedy w moim rozumieniu, ponieważ nie uwzględniłem otoczenia. I teraz, bo to są sytuacje, które mi się zdawały często na początku mojej pracy. Więc gdy na przykład podejmowałem się jakiegoś zadania, nie uwzględniałem różnych rzeczy. Nie uwzględniałem właśnie takich kwiatków, takich rzeczy itp. I albo przez to prosiłem o zbyt małą kwotę, albo przez to prosiłem o zbyt mało czasu. W tej chwili mam odpowiednie rezerwy, uwzględniam to, że taka sytuacja może wystąpić i takie rzeczy mi się bardzo rzadko zdarzają.
A jakby ci się spalił komputer?
Gdyby się spalił komputer, tego typu rzeczy są poza moją kontrolą, prawda? I estymacja mogła być poprawna, a zadanie jest niewykonane. Więc w tym momencie tego typu rzeczy faktycznie nie są powiązane z estymacją. Ale popatrz, to jest pewna różnica. Jeżeli wyłączą mi prąd, tego nie przewidzę. Jeżeli to jest, wiecie, jakieś krótkie zadanie. Bo jeżeli to jest zadanie, które trwa, nie wiem, ma być skończone do końca miesiąca, to powinienem uwzględnić rzeczy takie jak, wiesz, urlopy, jak na przykład właśnie, nie wiem, wyłączenia prądu itp. Bo wtedy po prostu już trzeba takie rzeczy rozpatrzeć. Ale jeżeli to jest zadanie na tydzień, czy na, nie wiem, pół tygodnia, gdzieś mniej więcej tyle oszacowuję, że to zajmie i zepsuje mi się komputer, no to w tym momencie nic a nic nie mówi to o jakości estymacji. To tylko i wyłącznie mówi, że otoczenie i okoliczności były naprawdę przeciwko mnie.
No tak, tylko że to właśnie, no, bo mi to pokazuje, że trudno nazywać po prostu estymatę samą w sobie, tą biedną cyfrę, dobrą lub złą.
Ja nie robię tego jako cyfrę, tylko jako zakres, mówię to, które podpowie. Od x do y i mogę ją przekroczyć, mogę przekroczyć zakres górny, mogę nie zmieścić w zakresie dolnym, choć idealnie lub staram się, żeby to się szczególnie nie działo, bo tylko nie stanowię tego w formie, och nie, pomyliłem się z estymacją, moje życie jest skończone, tylko na zasadzie, okej, okay, o czym nie pomyślałem, czego nie wziąłem pod uwagę, że zrobiłem to szybciej, albo czego nie wziąłem pod uwagę, że mam opóźnienia. I dzięki temu ja kalibruję swoje estymacje cały czas dla danych klas zadań i dzięki temu podejmuję coraz lepsze decyzje i dzięki temu wiem, o co klienta jeszcze muszę dopytać. Więc to tak samo jak z zespołem, prawda? Tak jak ty powiedziałeś. To jest kwestia, estymacja jest formą testu, czy zadaję dobre pytania, czy mam wystarczający poziom wiedzy, czy rozumiem wystarczająco dobrze moje otoczenie.
Coś, co taki ważny clue, jakby, który ja wyciągam z tej twojej wypowiedzi, to jest to, że ty na bazie tak jakby tego oceny tej tak jakby samej tam estymaty nie skupiasz się na tym, żeby dawać inną cyfrę następnym razem, bo wiesz jak wygląda proces poprawiania estymat często w zespołach. Jest tak, że coś się wydarzyło, to od teraz będziemy dawać temu piątki. Wiesz, o co mi chodzi? Że będziemy teraz dawać temu piątki, no bo ostatnio daliśmy trójkę, a tu się coś wydarzyło, to teraz dawajmy temu więcej. Natomiast nie jest poprawiany sam proces dochodzenia do tej liczby. Czyli po prostu w tym momencie, tak jakby biorąc pod uwagę ten taki przykład, bym powiedział, ten abstrakcyjny wyłączenia prądu spalenia komputera, to w procesie tak jakby oceniania tak jakby rzeczy, które tam mam dzisiaj wieczorem się nimi zająć i co wybrać, to po prostu powinien się pojawić na moim czeku, czy laptop już nie zaczyna być za ciepły, czy po prostu na stronie Taurona, nie wiem, nie widnieje wyłączenie prądu na przykład, nie? Na takiej zasadzie, czyli kalibracja nie samej liczby na końcu. Ja, często zespoły bardzo się na to fiksują, a klienci oczywiście jeszcze bardziej się fiksują na tej liczbie, która wychodzi gdzieś tam na końcu, nie o procesie dochodzenia do tego. I przy byciu lepszym w estymacjach nie chodzi o to, żeby dawać lepsze cyfry, tylko żeby ten proces dochodzenia do tych cyfr usprawniać.
Tu się z tobą zgadzam w 100%. To jest to, co mówiłem, gdy mówiłem, estymacja ma ci pomóc w lepszym podejmowaniu decyzji, a nie, żeby ten wynik estymacji był jak najbardziej prawdziwy. Bo nie da się, i tu się z tobą zgodzę, nie da się zrobić estymacji, która jest i precyzyjna, i trafna, i jeszcze się wszystkim podoba.
Pozwólcie, że trochę wrzucę w to wszystko jedną taką myśl, która mi teraz przyszła do głowy, że tak de facto właśnie opisaliśmy proces statystyczny, proces bardzo bym powiedział naukowy, pokazujący, że nie powinniśmy ignorować informacji, jakie posiadamy z przeszłości w kontekście na przykład tego samego, podobnego zadania w podobnym kontekście, czy w podobnej części aplikacji, czy w czymkolwiek innym, dlatego że daje nam tak de facto informację o wartości bazowej, która powinna być dla nas kotwicą myślową w kontekście wartości i szukamy od niej, wiesz, odejścia w górę lub w dół na zasadzie tego albo więcej wiemy, albo mniej wiemy, albo dodatkowe ryzyka. Nie powinniśmy w żadnym stopniu ignorować, żeby nie wpaść w żadne błędy, bym powiedział, poznawcze, błędy kognitywne, które tutaj po prostu się kłaniają. Bo często jest tak, że patrzymy w trakcie estymacji tylko i wyłącznie na tu i teraz i nie skupiamy się na tym, co było, a dzięki temu, że jest cały zespół, dzięki temu, że ty też masz do czynienia właśnie ze swoimi wcześniejszymi notatkami, to de facto zmniejszamy prawdopodobieństwo wpływu takich błędów na ten proces estymowania. Bo jak na przykład ja nie wiem, o co chodzi, dam 3 i o czymś zapomnę, kumpel da 8, to jak powiedział Tomek, ni stąd, ni zowąd, pojawia się na przykład informacja od lidera, czy od Scrum Mastera, słuchajcie, 2 tygodnie temu, czy tam miesiąc temu, podobnemu zadaniu daliśmy 5. Dlaczego teraz jest inaczej? I to też w jakimś innym stopniu ruszy proces myślenia. Albo na przykład on dał 8, bo nie wziąłem tego i przy następnej rzeczy, jak będę estymował podobny task, to w mojej głowie pojawi się jakaś forma heurystyki, która po prostu wymusi ode mnie o zadanie sobie samemu odpowiedniego pytania, jeżeli będzie mi zależało oczywiście na procesie estymowania, a nie na rzuceniu karty i pójścia do domu, czy tak jak Tomek powiedział, wiesz, ucho od śledzia, bo się za ucho pociągnę jak w fabanku i wszyscy wiedzą, że dam 5, no to faktycznie to będzie bardzo ciekawe, bym powiedział, doświadczenie. I bazujące na moich doświadczeniach, na wpływie tamtych poprzednich decyzji, na przykład 3, dałem ostatnio 3, ten task był cholernie trudny i mnie bardzo bolał, to teraz dam odpowiednio więcej, bo jestem dodatkowo doświadczony, dodatkowo nauczony. I to bym powiedział, z punktu widzenia psychologicznego to jest bardzo fajny proces.
Ja osobiście od pewnego czasu nie pracuję w projektach, które są estymacje i po prawdzie nie pracowałem w projekcie, gdzie estymacje były wykorzystywane w sposób, powiedzmy, szkodliwy dla zespołu, prawda? Więc dla mnie lekkim zaskoczeniem było trochę to, jak bardzo skupiamy się dzisiaj na tym, że estymacje mogą być dla zespołu szkodliwe, dla zespołu szkodliwe. Czy, bo wiecie, są jakieś przykłady tego, jak to się dzieje, w sensie jak się tępi deweloperów tymi estymacjami, czemu deweloperzy tego nie lubią?
No, o jednej rzeczy już mówił Bartek, czyli tutaj i ten słynny obrazek, tak, który wszyscy znamy, tak, z Austin Powersa, czyli zapytamy ich o estymaty i będziemy je traktować jako deadline. Więc to słynne i o tym już rozmawialiśmy. Natomiast formy, bym powiedział, nadużycia estymat w stosunku do zespołu często przez klientów czasem są po prostu bardziej, bym powiedział, delikatne, bo to nam się wydaje, że na przykład klienci, bo też widziałem i jedne i drugie zresztą przykłady. Pierwszym przykładem jest to, że na przykład klient mówi, a mi się wydaje, że to powinno być zrobione w tydzień, nie? Na zasadzie takiej, ale czasem to bywa po prostu nawet subtelniej. Ja sobie nawet wypisałem taki cytat, który gdzieś tam mi z jednej z książek przyszedł nawet przez głowę. Możecie posłuchać i przynajmniej, nie wiem, może Bartek, ty mi powiesz, czy brzmi ci tą znajomo. Uwaga, no co wy ekipa, przecież damy radę to zrobić w jeden sprint zamiast 3. Damy wam wszelkie wsparcie, jakiego potrzebujecie, przecież jesteśmy w jednej drużynie. Słyszałeś coś kiedyś podobnego?
Znaczy powiem tak, mogę ci wyliczyć na palcach projekty, w których tego nie słyszałem.
Ha, ja mam na to rozwiązanie. Jakby ja bardzo często negocjuję z klientami za, wiecie, czas, zakres i tym podobne rzeczy. W tym momencie moja zwykła odpowiedź brzmi: okej, to teraz, jeżeli chcecie zrobić w ciągu jednego sprintu, to teraz przedyskutujmy zakres priorytetowy, który musimy dostarczyć, powiedzmy, które są niezbędne i tak dalej, czyli popatrzmy na te zakresy i go zmodyfikujmy. Co jest na poziomie tolerancji, co na satysfakcji?
Nie no, ale Żółwiu, przecież ty jesteś łebski chłopak, co ty tego nie walniesz przecież w tydzień? No przecież ostatnim razem, jak ci zleciliśmy takie zadanie, to się tak pośpieszyłeś, przecież zrobiłeś taką cycuś, glancuś robotę i użytkownicy byli szczęśliwi. No jakie tam 2 sprinty? Przecież sprint to machniesz.
Nie neguję, ale musimy przedyskutować zakres z perspektywy priorytetów i wtedy zobaczymy, jak to wygląda.
To, co powiedział Tomek, ja już wielokrotnie czułem na własnej skórze, bo coś, co było estymatą, było tak naprawdę dla mnie biczem. Dlatego, że na przykład ja stwierdziłem, że to faktycznie zajmie 4 dni, wyszło inne rzeczy, dodatkowo jeszcze na poziomie organizacji, na przykład był jakiś pożar czy cokolwiek innego i no nadgodziny niepłatne, czy siedzenie w weekend i tak dalej, bo de facto estymata była moją odpowiedzialnością, czyli była tym takim, wiesz, takim łańcuchem przywiązującym mnie do tej wartości, na przykład 4 dni, które dawałem na przykład 2 miesiące temu, czy 3 miesiące temu, czy cokolwiek innego. Jedyną częścią zespołu, która czuła odpowiedzialność za tą liczbę, od tego momentu byłem ja, bo ja to musiałem zrobić i ja musiałem siedzieć po godzinach, więc nauczyłem się potem, wiesz, inne metody, tak jak też szukać dodatkowych źródeł ryzyka, które musiałem udowodnić, ale istotne jest to, że potem jak tłumaczyłem to na przykład przełożonemu, czy też Scrum Masterowi, to on nie, my uwzględniamy tylko effort, albo tylko uwzględniamy twój czas rzeczywisty pracy i wiesz, i dlatego to nie jest, że ja nie lubię estymować. Ja lubię estymować wtedy, kiedy ponoszę pełnię odpowiedzialności i mam pełną moc sprawczą w zakresie tego, co robię, prawda? Najgorszą rzeczą, jaką do tej pory, wiesz, dostałem w życiu jako prezent, to było to, że dostałem projekt wyestymowany przez inny zespół, który miał go nie robić kompletnie, siadamy i robimy go. I miałem 2 gigantyczne skrajności. Pierwsza była taka, że dostaliśmy projekt, który był wyestymowany na chyba 3 miesiące, a myśmy przy pierwszej reestymacji, żeby faktycznie nam to zajmie, przy naszych umiejętnościach, przy naszej wiedzy, przy naszych w ogóle planach urlopowych, dodam, że w tym momencie zostały one zawieszone, bo sami rozumiecie czemu, taka była decyzja i udało nam się to dociągnąć, nie przekraczając praktycznie terminu, ale wyrabiając 2 etaty, nie? Na tej zasadzie i wiesz, to był ten taki gorzki smak, ale z drugą stroną poczułem też słodki smak, bo dostaliśmy z kolegą w jednym zespole, wyestymowany przez inny zespół, na 3 miesiące. Po 6 godzinach zadaliśmy sobie pytanie, siedząc praktycznie koło siebie, co my mamy dalej robić. Skończyliśmy projekt. 3-miesięczny projekt w 6 godzin w 2 osoby, więc zaczęliśmy pisać testy. I do nas przyszedł lider nasz i powiedział, że żeby nie było głupio i oddawać to klientowi, to słuchajcie, doróbcie jeszcze inne rzeczy w tym samym zakresie, poszukajcie sobie innej roboty i oddamy to po 2 tygodniach, ale skasujemy ich za tydzień, nie? I więc widać takie, te takie absurdy, że najlepiej jest wtedy, kiedy faktycznie estymują te osoby, które to robią i które mają możliwość reestymowania tego, jak coś się zmieni lub pojawi się nowa wiedza, pojawią się nowe ryzyka lub cokolwiek innego. I nie wymuszamy od nich takiej sytuacji, w której wiesz, on mówi 3 godziny, ale boi się i mnoży razy K stałą chyba 2,5 czy 1,5. Teraz nie pamiętam, jak była ta stała estymacyjna, ale to też jest jakaś forma patologii, że ta defensywność, która wynika nomen omen właśnie z niedoskonałości procesu estymowania i procesu naszej niewiedzy projektowej, no wymaga od nas też zabezpieczenia się przeciwko takim sytuacjom, wprowadzając jakieś artefakty, też sztuczne byty w postaci jakichś stałych estymujących, buforów zabezpieczających, czy cokolwiek innego. I tak de facto czasami miałem wrażenie, że robiąc estymację projektu, czułem się jak product owner, który, czy tam project owner, w zależności od tego, co to była za estymata, który musiał brać dużo rzeczy pod uwagę, podczas gdy został wydziedziczony w momencie podania jakichkolwiek wartości.
Dobra, to faktycznie jestem jej dzisiejszy. To są naprawdę głębokie patologie, tu się zgadzam.
No tak, tak. No i to nie jest nic, co specjalnie mnie jakoś tam zaskakuje, tak? I cały ten ruch No Estimates tak naprawdę wyszedł właśnie jako odpowiedź na tego rodzaju zachowania. Tak jak Agile jest odpowiedzią na pewien rodzaj, bym powiedział, no też patologii, nie patologii, starego myślenia, można tak powiedzieć. Tak samo ten ruch teraz również jest jakby oddziaływaniem na tego rodzaju patologie, o których tutaj też mówiliśmy w stosunku do estymacji. Czy on jest dobry, czy zły, to tak jak mówię, mi trudno się wypowiadać, ponieważ nie sprawdziłem go w praktyce. Natomiast, no tak, jest to na pewno często zdarzane. No, szczerze, tak jak powiem, mi się zdarzyło na pewno w każdym projekcie mniej lub bardziej czuć nacisk klienta na to, żebyśmy jednak dawali mniejszą estymatę bez negocjowania skopu, tak? Czyli po prostu mniej, żebyśmy dali, tak? Żebyśmy wpisali w ten backtrackingowy system jednak mniejszą wartość z jakiegokolwiek powodu. Choć zespół uważał, że to powinno być więcej, nie? W każdym projekcie praktycznie, w jakim byłem, mniej lub bardziej subtelnie, ale było to tak jakby naciskane na zespół, co jest strasznie dziwne, nie? Bo to jest tak jakby... Znaczy, strasznie dziwne. No, z jednej strony klient po prostu może tak myśleć, nie? Że na zasadzie jak zespół da tam mniej, to wtedy będą czuć bat i będą, i czy zrobią to po godzinach, obojętnie czy jak, ale dowiozą to w ten krótszy czas, niż jak gdzieś tam dadzą więcej, nie? Nie wiem, właśnie, no nie wiem skąd ten się bierze to myślenie, ale może ja mam gdzieś jakieś dziwne poglądy, w których ja uważam, że każdy przychodzi do pracy, żeby zrobić dobrą robotę, a nie żeby nie pracować. Znaczy, ja jeszcze może na koniec jedną rzecz, tak bardzo, bardzo szybko, bo my trochę o tej tematy mówiliśmy, trochę tak jakby negatywnie mówiliśmy o tym kliencie i o menedżmencie, ale ja rozumiem, że te liczby i te przewidywania są im potrzebne w jakikolwiek gdzieś tam sposób do ich celów. Ja bym tylko chciał tutaj zaznaczyć jeszcze, że żebyśmy im to pomagali, choć już troszkę o tym napomknąłem wcześniej, tylko w odpowiedni sposób, żebyśmy trochę przekształcali ich myślenie, że to nie estymaty im pomogą w planowaniu i w podejmowaniu decyzji odnośnie produktu, tylko inne metryki. Przewidywalność dostarczania, wartość biznesowa, OKR-y i tak dalej, to są rzeczy, które pomagają tak jakby managementowi i na nich gdzieś tam powinniśmy im pokazywać, że mogą te same decyzje, te same prawdopodobnie rzeczy dowiedzieć się, które chcą się dowiedzieć przez estymaty, również od innych bardziej adekwatnych do tego źródeł.
Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszym odcinku. Dziękuję ci słuchaczu, że dotrwałeś do samego końca słuchając nas o estymatach. Mogliśmy zacząć ten odcinek od pytania, ile estymujemy czasu, że zajmie nam ten odcinek, ale pewnie też byśmy się...
No bo żeby powiedzieć, jak przewidywaliśmy, bo chyba każdy z was strzelał inną liczbą.
A ja strzelałem właśnie gdzieś 1,5 godziny, że nam zajmie zagranie, że nam zajmie nagranie. Żółw mówił, że 20 minut.
Nie, powiedziałem od 20 do 90. Ale najbardziej prawdopodobne 40.
Ale panie, z taką estymatą to ty sobie wiesz, możesz od 20-90 to tak.
Znaczy, biorąc pod uwagę statystykę naszego podcastu, to najkrótszy trwał 20, a najdłuższy 90, więc tak naprawdę wziął po prostu wartość bazową i przeniósł ją w kierunku prawdopodobieństwa, że przy trzech osobach 20 minut to jest zbyt krótko, a 90 za dużo, czyli pewnie celowałby w godzinę.
Nie no, tak jak powiedziałem, 20 do 90, najprawdopodobniej powiedziałem koło 40, pamiętasz? Nie liczyłem 50 paru, tylko 40. Najbardziej prawdopodobna liczba.
No i jest 55.
Tak, i właśnie na tym polegają estymaty. Jakby była jakaśkolwiek użyteczność tej informacji, na przykład, żebyś powiedział swojej żonie, za ile minut wracasz, to jak najbardziej z każdym kolejnym odcinkiem, kiedy będziemy rozmawiać na podobne tematy z Tomkiem i mną, będziesz miał lepsze estymaty.
No, żona by się ucieszyła, jakbym powiedział, że będę od 20 do 90 minut. To żony uwielbiają tak precyzyjne te informacje.
Ale właśnie o to chodzi. Ja jej właśnie powiedziałem, słuchaj, kochanie, będę do 90 minut, bo ta górna granica była ważna z perspektywy decyzji, bo to jest decyzja pod kątem, czy coś oglądamy, czy po prostu ma iść spać beze mnie, no nie?
Miejmy nadzieję, że pokazane dzisiaj techniki oraz czym są estymatory, czy tam czym jest proces estymacji, w jaki sposób można go używać, jakie są patologie tego wszystkiego, troszeczkę pozwolą ci inaczej popatrzeć właśnie na estymowanie. Może wrócisz do swojego projektu, drogi słuchaczu, popatrzysz na to, w jaki sposób u ciebie wygląda ten proces. Daj nam znać, czy usłyszałeś coś przydatnego, czy może spotkałeś jakieś inne patologie. Wam jeszcze raz, moi drodzy koledzy, dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.
Powodzenia.
Na razie.